Drugi dzień festiwalu Jazz nad Odrą jeszcze się nie rozpoczął. Gdy się rozpocznie, to będą otwierać go laureaci konkursu na indywidualność jazzową imienia Wojtka Siwka i w tym roku na 61. edycji jest to zespół Blubry, z którym mam przyjemność porozmawiać.
Cześć.
Z kim w tym momencie mam przyjemność?
To ja jestem Jakub Letkiewicz, ja jestem pianistą.
A ja jestem Tomek Kusz. A jestem trębaczem.
Przydałoby się to powiedzieć. Resztą składu jest twój brat bliźniak, Jan Kusz, który gra na saksofonie, Franciszek Wike na basie i Stanisław Banys na perkusji.
Dokładnie.
Znany jako Stachu, jak mi się przedstawił wcześniej.
Stachu Banyś.
Banyś, dokładnie tak. Po pierwsze, no powiem tak, trzeba od tego zacząć i po waszym wczorajszym występie i gdy miałem przyjemność posłuchać albumu Eiber, ogromne gratulacje. Wiem, że to po fakcie można łatwo powiedzieć, mogę wam wszystko tutaj powiedzieć, ale wydawaliście się mi faworytem od początku, jak graliście.
Dziękujemy pięknie.
I chciałbym zacząć od jednej rzeczy, bo wy już na bardzo wielu festiwalach byliście, o tym za chwilę pogadamy. Jak odczucia ze sceny tutaj na festiwalu Jazz nad Odrą, czyli na festiwalu z tak ogromną historią?
Przede wszystkim wydaje mi się, że zaskoczył nas poziom uczestników innych, którzy grali wyśmienicie i słuchaliśmy innych i zupełnie się nie spodziewaliśmy, że możemy zdobyć jakąś nagrodę.
No i oprócz tego, no my tutaj w ogóle byliśmy na Jazz nad Odrą 2 lata temu i nie zdobyliśmy żadnej nagrody, ale fajnie, bardzo, bardzo super organizacja i fajnie się grało też po prostu.
Widać to było po was. No właśnie, to o tych festiwalach. Byliście na festiwalu Blue Note'u, na Bielskiej Zadymce, którą wygraliście i później mieliście przyjemność też zagrać po prostu na samym festiwalu. Graliście w Radiowej Dwójce, bo ciekawi mnie właśnie ta formuła tego, że jeździcie na wszystkie możliwe festiwale, większość z nich jeszcze dodatkowo wygrywacie. Czy to jest właśnie wasz sposób na to, żeby się pokazać?
Wydaje mi się, że w Polsce szczególnie konkursy są wspaniałą okazją do właśnie pokazania się szerszej publice, wymieniania się kontaktami z innymi uczestnikami, którzy są też zazwyczaj świetnymi muzykami. Na przykład konkurs Jazz Juniors w Krakowie, który jakimś trawem też udało nam się wygrać, był wspaniałą okazją do takiego, to był tak naprawdę showcase, gdzie poznaliśmy bookerów i z całej Europy. I...
No właśnie, były też takie, dzień po konkursie były też takie, można powiedzieć, warsztaty networkingu, gdzie właśnie poznawaliśmy ludzi z różnych festiwali za granicą też. Pamiętam, że było coś z Chorwacji i innych krajów Europy.
No właśnie, to mówicie, że w Krakowie był bardziej showcase. Tutaj to jest stricte konkurs, tak, z hierarchią. Która z tych form bardziej wam odpowiada?
W sensie tam w Krakowie ten showcase to był jakby dodatek do tego konkursu, jak mam być szczery, to tam ten konkurs też był dosyć dużo skalowy, jak mi się wydaje. Przepraszam, jakie było pytanie?
Szybko idzie, dobrze. Gadałem kiedyś z Tymonem Kosmą, miałem przyjemność i on właśnie stwierdził, że dla niego na przykład takie kategoryzowanie wykonawców, no z racji tego, że w konkursie po prostu ktoś jest najlepszy, ktoś jest drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, jest trochę krzywdzące, bo nakłada jakieś tutaj ramy tego, że no jedni są lepsi, drudzy są gorsi. W przypadku showcase'u czegoś takiego nie ma, tylko no jest to okazja najzwyczajniej w świecie się do pokazania. Czy wam jakoś właśnie ta formuła konkursu, nawet pomimo tego, że wygrywacie, jakoś krzywdzi, nakłada presję?
Wiesz co, to ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, bo ja mam dosyć odrębną perspektywę do reszty zespołu. Ja szczerze nie jestem dużym fanem konkursów jazzowych, ponieważ uważam, że właśnie to co powiedziałeś, że są one, bardzo dużą presję nakładają i też są dosyć krzywdzące dla ludzi grających na tych konkursach. Nie masz za bardzo jak oceniać jazzu na tak poziom, na tak wysokim poziomie, jakim są na tych konkursach, że jakby każdy zespół jest inny i każdy zespół ma swoje wady i zalety. I według mnie praca jako właśnie członek jury w takich konkursach jest straszliwie trudna i szczerze jest to troszkę niewykonalne, jak mam być szczery, żeby to ocenić sprawiedliwie jakby.
Właśnie, czy mieliście kontakt na przykład z kimś z jury na którymś z poprzednich konkursów, czy tutaj? I czy macie właśnie jakieś, nie wiem, informacje o tym, jak kryteria są często dobierane? Jak właśnie skategoryzować to, że ktoś jest lepszy w cudzysłowie, a ktoś w cudzysłowie gorszy?
Szczerze, ja i też mi się wydaje, że Tomek również, nie pytaliśmy nigdy żadnego jury, jakby na jakiej skali oceniają i dlaczego na przykład wygraliśmy my, a nie inny zespół, nie? Nie zadawaliśmy takich pytań, ale też tutaj na Jazz nad Odrą na przykład nie mieliśmy jeszcze okazji gadać z tymi jurorami, więc może zadamy im to pytanie.
A właśnie, czyli mówisz, że ty masz odrębną stronę czy odrębne zdanie do innych co do konkursu. Chciałbym zdanie Tomka poznać w takim razie.
Moim zdaniem Kuba masz jak najbardziej rację, bo to wszystko ma sens, ale też w Polsce mamy tak jak mamy. Ja wywodzę się w ogóle z środowiska klasycznego, które jest turbo rywalizacyjno-konkursowe. I tak to działa i wydaje mi się, że trzeba z tego korzystać, bo to jest naprawdę dobra okazja, żeby się pokazać, żeby zdobyć, żeby mieć co później wpisać do CV. Generalnie to działa tak, że w Polsce są konkursy, my wszyscy z chłopakami mieszkamy w Danii. I w Danii oni nie lubią konkursów, ale z drugiej strony jak się im powie, że się wygrało jakiś konkurs albo się wpisze to w CV, to to działa. Także to można powiedzieć, że to nie jest w porządku, ale koniec końców to daje dużo. Także.
Wiesz co, też na takim etapie, jakim jesteśmy w Polsce, jeśli chodzi właśnie o te konkursy, na takim etapie, jakie te konkursy jakby grają rolę w tym całym, można to powiedzieć, show biznesie muzycznym. No ta też moja myśl, że jakby konkursy są bez sensu, jest troszkę taka utopijna, bo to jest jednak potrzebne w tym. I no mi się wydaje, że jeśli mamy okazję, no to jak nie można tego zmienić, to trzeba to wykorzystać, tak?
Jeśli mogę coś dodać jeszcze, ja osobiście uważam, że ten konkurs jest wspaniały i nagroda jest wspaniała, ale faktycznie może taki bardziej showcase'owy typ jak w Krakowie na rzecz Juniors ma więcej sensu, koniec końców, dla muzyków.
Okej. To, co mówiłeś a propos Danii, tego, że z jednej strony nie chcą konkursów, a z drugiej faktycznie, no bo inaczej, samo uczestnictwo w showcase'ie fajnie wygląda na CV, ale jak potem popatrzy się na CV, że o, a tutaj jednak był konkurs i oni wygrali, no to pewnie wygląda fajniej faktycznie, więc...
Dokładnie.
No, nie wiem, rzeczywiście... Trudne, ale no spoko, przynajmniej znaczy dla was spoko, bo faktycznie wygrywacie, więc też nie ma z tym aż takiego problemu. Właśnie, mieszkacie w Danii, studiowaliście tak samo w Danii. Mhm. Dlaczego tam?
Znaczy, generalnie to właśnie kończymy nasz licencjat w Danii. Dlaczego tam? Generalnie chyba przede wszystkim to jest przez takiego naszego znajomego Marka Konarskiego, wybitnego saksofonistę, który nam polecił konserwatorium w Danii. Żebyśmy zdawali, że to jest też fajna okazja, żeby się, nie żeby wyrwać z Polski, ale żeby bardziej troszkę poczuć troszkę inny klimat, troszkę się wdrożyć w inną kulturę i wszyscy spróbowaliśmy. Udało nam się, także... I spodobało nam się to przede wszystkim, także tam zostaliśmy na 3 lata.
Planujecie zostać dalej?
A to jest bardzo dobre pytanie. Generalnie mamy różne plany z tego, co wiem, z chłopakami. Ja to rozważam. Rozważam, ale też chciałbym, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, to chciałbym też objechać bardziej Skandynawię, także spróbować Norwegię, Szwecję. A ty, Kuba?
No, ale ładne przejście. Ja,
smooth.
Ja tutaj mam zdecydowanie plany, żeby pozostać w Danii. Docelowo na stałe. W sensie w Danii albo w Skandynawii w ogóle, bo tam Szwecja albo... W Norwegii mnie jeszcze nie było, ale w Szwecji byłem parę razy. No super miejsce do życia też, nie? De facto ceny są droższe wszystkiego, to jednak też płacą więcej, nie? Więc łatwiej jest może, nie wiem, czy jest łatwiej jako muzykowi w Danii wyżyć?
Na pewno jest więcej finansowania na muzykę w Danii, to trzeba im oddać.
Dziękuję za tą odpowiedź, Tomku.
Ja również dziękuję za tą odpowiedź. Skandynawia akurat idealnie... Super, że o niej tak samo mówicie, bo ona idealnie mi się łączy z waszą muzyką, a szczególnie z albumem Eiber, który wydaliście w tym roku. Na taki pochmurny, no teraz już deszczowy dzień, ale na taki pochmurny dzień jak dzisiaj, jak jechałem tutaj do was, niesamowite przeżycie. Naprawdę fantastycznie się tego słucha. Pierwsze 11-minutowych haszczy słuchałem, to ja naprawdę odleciałem. Dlaczego też mówiłem, że odczułem, że możecie być faworytami od początku? I ten album, i wasze granie tak samo na żywo, cechowała dla mnie bardzo duża kompleksowość rytmów, bardzo kompleksowe po prostu macie też kompozycje moim zdaniem już, szczególnie jak na to, no, że nie gracie jeszcze może aż tak długo ze sobą. Jak bardzo macie zaplanowane kompozycje i to, co nagrywacie zarówno w studiu, jak i tutaj już na samym koncercie? Ile sobie zostawiacie miejsca na szaleństwo, a na ile to musi być w ryzach utrzymane?
Wiesz co, to jeśli chodzi o formę, całego utworu, to mamy ją bardzo, bardzo jakby stricte określoną. No właśnie w takiej jakby skomplikowanej muzyce mi się wydaje, że właśnie ta forma utworu jest najważniejsza, żeby każdy wiedział, ile obrotów na przykład gramy, jakiegoś fragmentu czy coś takiego. No a takie miejsce na taką odrobinę szaleństwa to sobie zostawiamy, myślę, w improwizacji, w takim kompingu, czy wstępach, czy jakichś breakach. Mamy tam parę momentów na albumie też, w którym po prostu gramy albo tak ambientowo, jak na tych haszczach, co wspomniałeś przez pierwsze chyba 5 minut, które przesadziliśmy.
Nie przesadziliście, moim zdaniem.
No albo...
Znaczy, ja jak 11 minut utwór w górę, to jest super, więc to...
No dobrze, to super słyszeć. No, więc mówię, albo w ambientach, albo we wstępach, albo w jakichś właśnie miejscach takich bardziej free jazzowych, takich pozbawionych formy, nie?
Czy to na przykład, co Janek wczoraj zagrał? Jednym z najbardziej dla mnie niesamowitych momentów wczoraj było, gdy skończyliście, z tego co pamiętam, drugą kompozycję, płynnie przechodziliście do trzeciej. Za chwilę usłyszycie Janka Kusza, który gra na saksofonie. Właśnie był moment, w którym przechodziliście z drugiej kompozycji do trzeciej i zostałeś tylko ty sam na saksofonie. Planowane czy improwizacja? Bo to było fenomenalne.
Planowane było, że coś mam zagrać pomiędzy i chyba tyle z tego, a reszta to była improwizacja.
Ale tak szczerze, to chyba nie ustaliliśmy tego, że robimy tak aż tak bardzo bez przejść, w sensie aż tak bardzo z przejścia. Tak,
właśnie,
tak,
bo jako jedyni wydaje, faktycznie na konkursie byliście tacy, że tak graliście, że nie dawaliście czasu nawet na oklaski pomiędzy utworami, tylko wiesz, płynne kompozycje wychodziły.
To tak trochę wyszło tak bardzo organicznie, myślę, bo tak się akurat wybraliśmy kolejność utworów taką, że one się tak jedną w drugą się jakoś łączyły, bo tak to z pierwszego utworu do drugiego, to na początku drugiego utworu jest taki moment, gdzie Tomek gra sam na przykład, a z kolei przed trzecim utworem też jest moment, gdzie ja się gra wstęp zawsze na koncertach. Na albumie tego nie ma, ale na koncertach zawsze gra wstęp, więc tak zagraliśmy, tak wyszło, nie?
No wyszło znakomicie.
Dziękuję.
Tego nie muszę mówić, widziałem to gdzieś tak samo u was, nie trzeba tego myślę mówić. Nie akurat skandynawska, ale niemiecka wytwórnia ECM jest myślę waszą największą inspiracją, najważniejszą. Też mówiliście o tym i to też słychać bardzo chociażby w twojej grze na trąbce, Tomasza Stańkę. Które jeszcze utwory, którzy wykonawcy są dla was bardzo istotni przy tworzeniu?
Wytwórnia ECM jest super ważna, aczkolwiek wydaje mi się, że teraz przede wszystkim inspirujemy się troszkę bardziej amerykańskimi klimatami typu Ambrose.
Przepraszam, że przerwę. Słyszeliście go rok temu tutaj? Na Jazzinodrom albo
niestety, niestety ja nie miałem okazji. Ale bardzo żałuję.
Miażdżący koncert, naprawdę.
Tak podejrzewam, z tego co kojarzę, właśnie Ambrose, Shy Maestro, który jest wielką inspiracją dla nas wszystkich. Immanuel Wilkins, koniecznie tak, koniecznie trzeba go wspomnieć. No i też przyznam, że na przykład sporo muzyki klasycznej też inspiruje na pewno część z nas. Muzyka ludowa też lubimy. Słuchamy dużo różnej muzyki i to zawsze jest fajne, bo każdy z nas przynosi coś innego na zespoły, każdy z nas słucha czegoś innego. Kuba uwielbia słuchać Radiohead, zaraził mnie też.
Jesteś wesołym człowiekiem.
Bardzo. Nie zawsze. Zawsze pozytywny.
Który album ulubiony?
Który album ulubiony? Oj, to jest trudne pytanie, ale muszę przyznać, że moim pierwszym albumem, jak słuchałem od Radiohead, to było Moonshaped Pool.
To wyjątkowo wesoły.
I to jest zdecydowanie mój ulubiony album. Przesłuchałem go, no miałem takie 2 miesiące, gdzie dosłownie słuchałem go non-stop.
Ale już w porządku, rozumiem, tak?
Tak, już jest git. Już na lekach.
Jest. Cieszę.
Przepraszam. To tak samo wyszło, że gadaliśmy o tych przejściach.
Cieszę się na ciebie w takim razie, czyli już nie słuchasz Radiohead w takim razie. Właśnie, ale bo mówicie, że teraz dużo się właśnie amerykańskich inspiracji przesuwa, ale no ja w tej muzyce waszej bardzo jeszcze taką europejską poetyckość słyszę. Czy chcecie to właśnie bardziej jakąś łączyć, czy teraz, no bo mówię, moim zdaniem Eiber jeszcze jest taki bardziej europejski. Czy chcecie to jakoś bardziej połączyć, czy po prostu teraz kolejne projekty, kolejne koncerty będą znacznie bardziej idące, nie wiem, w stronę właśnie Ambrose'a, w stronę Immanuela Wilkinsa?
Ja przyznam, że zdaje się, że żaden z nas nie myśli o tym w tej kategorii, bo to jest bardziej kategoria, okej, posłuchałem tego utworu, ten utwór był świetny, bardzo mi się podobał, zostaje w mojej głowie. To, co wychodzi od nas, to jest, bym powiedział, bardzo indywidualna nasza muzyka. Jeśli jesteśmy Europejczykami, to faktycznie miałoby to sens, że jest to muzyka europejska, ale no przede wszystkim jest to muzyka nasza i mi ciężko kategoryzować to w amerykańska, europejska, polska, skandynawska, bo bym powiedział, że to jest raczej miks tego, co słuchamy. Co, Kuba?
Chcę powiedzieć tylko, że bardziej mi się wydaje, że to jest czerpanie inspiracji poszczególnych momentów z tych muzyków, nie? Na przykład teraz się zajęliśmy, w ogóle chłopacy się głównie zajęli łączeniem elektroniki jakby z tym suchym soundem i to mi się wydaje, że to widać też u tych muzyków, nie? Których słuchamy i mi się wydaje, że po prostu bierzemy takie fragmenty i takie style po prostu ich gry i po prostu wybieramy sobie, przerabiamy, robimy na swoje, potem piszemy utwory i gramy.
Gracie. Absolutnie nie chcę was kategoryzować właśnie w tej Europie, jakby mówię, że no z racji tego po prostu, że jesteście z Polski, to macie europejską muzykę grać. Po prostu te dwie rzeczy dla mnie faktycznie, one trochę się różnią pod tym względem, że w tym amerykańskim jazzie, no zawsze ta jakaś część bluesa jest dla mnie słyszalna mimo wszystko, a w tej europejskiej, to jest właśnie coś często zahaczającego w jakiś sposób o muzykę ludową.
No, mi się wydaje, że nam do bluesa całkiem daleko, więc wydaje mi się, że na razie zostaniemy bardziej i ja bym bardzo chciał, gdybyśmy zostali przy tej bardziej muzyce europejskiej, bo jest na chyba najdalej od bluesa z całego zespołu, obawiam się.
Ale jeden utwór musieliście zagrać w tym stylu, z tego co pamiętam. Wiem, że to jest...
Powiedzmy, że zagraliśmy.
Powiedzmy, tak? Że zagraliście. Powiedzmy, że większość w ogóle zagrała. Tomek, bo rozumiem, że Stańko jest jakąś inspiracją.
Tak.
Który okres jest dla ciebie ulubiony?
O cholera.
Czy bardziej ten już późniejsze, te ostatnie albumy?
Ja przyznam, że ja byłem na tyle... miałem na tyle szczęścia, że byłem na jego koncercie chyba tam z 4 miesiące przed śmiercią. I przyznam, że byłem wtedy dosyć młodym chłopakiem, także moja pamięć troszkę mogła się zatrzeć, ale pamiętam, że tamten koncert był dla mnie niesamowity i później miałem, i dalej mam szczęście, uczyć się u profesora Tomasza Dąbrowskiego, który jest jego bezpośrednim następcą, także myślę, że może dlatego usłyszałeś coś z Tomasza Stańko u mnie, ale...
Dobra, ja mam jedno pytanie, bo wczoraj u was na Instagramie można było zobaczyć bardzo fajne, w sensie radość po zwycięstwie po prostu. Nic strasznego, absolutnie. Natomiast byliście z, imprezowaliście w cudzysłowie z częścią składu, tak samo Fleeting Monument z tego co widziałem. Czy te konkursy to jest jakaś okazja właśnie tak samo do zawarcia przyjaźni, czy to są spontaniczne znajomości na miejscu, czy przewijacie się po prostu w tych samych miejscach z niektórymi ludźmi?
Tak, zdecydowanie. Mi się wydaje, że połowę ludzi, co tutaj występowało, już poznaliśmy kiedyś na innych konkursach, czy na warsztatach, czy gdziekolwiek po prostu. I no, pamiętamy siebie i później fajnie sobie pogadać z ludźmi, z którymi miał się kontakt już wcześniej, też się gadało albo imprezowało właśnie, nie? Wiem, że na pewno teraz, jak zobaczymy kogoś z Fleeting Monument, to na pewno zbijemy przysłowiową pionę, tak?
Jest ta kompetytywność potem faktycznie, czy bardziej jest tak, że to są po prostu już teraz koledzy, znajomi, którzy grają w tym samym miejscu?
Mi się wydaje, że nawet nie było aż tak bardzo stricte kompetytywności między nami, nawet przed ogłoszeniem wyników czy przed konkursem. Po prostu bardziej to było coś w stylu, że dosłownie my słuchaliśmy tych zespołów i mówiliśmy, ale oni super grają, nie? I tak o każdym. Były tam jakieś myśli typu, że oni na pewno wygrają albo coś takiego, ale mi się wydaje, że to jest, no tak jest na konkursach, jak się na konkurs nazywa, nie? Ale mi się wydaje, że za bardzo takiej, że tak powiem, zadry, nienawiści czy wręcz niezdrowej niechęci to nie ma między nami do innych współzawodników, przynajmniej z mojej strony. Wydaje mi się, że Tomek ma tutaj odmienne zdanie, bo bardzo się krzywi. Nienawidzisz Fleeting Monument, rozumiem, tak? Odpowiedz na pytanie.
Nie, ja też bardzo mi się podobało, jak grali. Było naprawdę fajnie.
Mi też się bardzo podobało. Dobra, pogadaliśmy już o tym, co was inspiruje, a tak po prostu, no wiemy, że już z Kubą jest trochę lepiej, bo już jest niesła Radiohead, więc jest szczęśliwszy. Ale co na Sławkach ostatnio u was? Jakieś polecajki?
Tak, mamy. Teraz lubimy, przynajmniej ja z Kubą, się wymieniamy takim wspaniałym kontrabasistą, Noam Wiesenberg. No właśnie o nim mówię, Kuba, bo widzę, że wykazujesz.
Chciałem ci powiedzieć, że jakby zapomniał imię.
Świetny kontrabasista, nagrał dwa albumy. Pierwszy album nagrał z Shayem Maestro, Emanuelem Wilkinsem, Filipem Dizakiem. Drugi album jest też z Filipem Dizakiem i to jest absolutnie... Ale bardzo polecam. Drugi Neonomadic, pierwszy... Zapomniałem.
Ja wolę ten pierwszy album tego właśnie kontrabasisty, ponieważ jest na nim Shay Maestro, którego jestem wielkim psychofanem, można powiedzieć.
Muszę zdecydowanie obczaić. A czy kogoś z polskiej sceny, z właśnie, czy około jazzowej, czy nie, czy właśnie z osób, które dopiero tak samo jeszcze uczestniczą, że tak powiem, w konkursach, czy już troszkę większą rozpoznawalność zyskali.
Wiesz co,
możecie kogoś polecić.
Ja do dzisiaj czekam na pierwszy album Product My Container, bo troszkę mnie jeszcze to denerwuje.
Same.
No jest to na pewno zespół Open. Nie, bardzo, bardzo, bardzo wspaniały, troszkę bardziej hip-hopowy, ale jest naprawdę dobry. Oprócz tego wspaniałą muzykę wypuszcza oczywiście Błoto, wypuszcza Immortal Onion, Eaps, Kosmonauci, którzy są w ogóle wspaniale i są naprawdę, naprawdę się odznaczają. Co jeszcze, Kuba, masz?
No z tych starszych to no Leszek Możdżer, słuchaliśmy go wszyscy, nie?
Tomek Dąbrowski.
Oj, zdecydowanie Tomek Dąbrowski, tak.
Bardzo się boję, że o kimś zapomnieliśmy.
Też mi się wydaje, że o kimś zapomnieliśmy. Marek Konarski.
Czyli wszystkich jazzmenów polskich będziecie wymieniać
tak.
Teraz.
Okay. Przyjaciół, kolegów.
Przyjaciół,
znajomy.
Kolegów. Zostawiliście przez nami pewną zadrę w sercu, jak myślę o tym, że Product May Contain faktycznie nie wydali jeszcze albumu. No,
Trzeba przypominać.
Trzeba przypominać.
Pamiętamy.
No, przypomnijcie. Jak spotkacie kiedyś. Czy chcielibyście coś od siebie dodać na koniec?
Super wywiad. Bardzo mi się, bardzo
wyczułem
przyjemnie ironię, się
gadało. Wyczułem ironię.
Nie, ale naprawdę, ja tak, przepraszam.
Nie, przepraszam.
To jeszcze raz powiem. Super wywiad. Naprawdę mi się, bardzo przyjemnie mi się rozmawiało. Tobie, Tomku?
Mi też.
To jakie jeszcze plany na przyszłość?
Plany na przyszłość to skończenie studiów najpierw, nie? A później zobaczenie, co się będziemy robić później i nagrywanie płyty, granie koncertów, zarabianie bardzo dużej ilości pieniędzy, mi się wydaje. Założenie rodziny, drzewo posadzić, dom wybudować też trzeba. Koty, psy lubimy też, można kupić. Przepraszam, nie kupić. Trzeba ze schroniska brać koty,
dobrze,
psy. Koniecznie. Konie, kaczki. I, to wszystko, nie? Generalnie żyć, jak to mówią, tak?
Żyć.
Nie umierać.
I tym kończymy. Zespół Blubry, laureaci konkursu na indywidualność jazzową imienia Wojtka Siwka. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.